uśmiechem na twarzy.
Do czego w bajce służy smok? Wiecie doskonale. Smok mieć musi straszny wzrok i żadnych nie mieć zalet. Poza tym groźny musi być, ziać ogniem, zęby szczerzyć. W ciemnej jaskini sobie tkwić, czekając na rycerzy. A ja tak nie chcę, mnie to nie w smak. Mam całkiem inne plany. Nie chcę urządzać żadnych drak. Nie chcę być nielubiany. Do czego w bajce służy smok? Wie o tym każde dziecko. Musi naprzykrzać się co krok i minę mieć zdradziecką. W koszmarnych, nielubianych snach grać musi główną rolę. I budząc grozę oraz strach, potwornym być potworem. A ja tak nie chcę, mnie to nie w smak. Mam całkiem inne plany. Nie chcę urządzać żadnych drak. Nie chcę być nielubiany. A ja tak nie chcę, mnie to nie w smak. Mam całkiem inne plany. Nie chcę urządzać żadnych drak. Nie chcę być, nie chcę być, nie chcę być nielubiany.
Po piosence, w której była mowa o smoku z bajki, jedna z polskich legend o bazyliszku, o stworzeniu smokopodobnym i mogącym zabijać ludzi samym tylko spojrzeniem. Legendę czyta Wiktor Zborowski.
Legenda o bazyliszku. Przed laty, przed wielu laty w lochach średniowiecznej Warszawy żył straszny potwór. Bazyliszek. Był wielki, ogromny. Miał ciało pokryte łuską, grubym, zrogowaciałym pancerzem łuski, skrzydła jak nietoperz, ogon jak krokodyl, łapy zakończone szponami i takie oczy, że na kogo tylko spojrzał, ten od razu zamieniał się w kamień. Bazyliszkowy wzrok, mówili ludzie. Szeptem, ze strachem, żeby nie usłyszał. Żeby żadne słowo nie doszło do lochów, w których spędzał całe dnie. Bo za dnia nigdy z podziemi nie wychodził. Śpi, mówili ludzie i ze strachem patrzyli na ratuszowy zegar. Ach, żeby spał jak najdłużej. Żeby choć raz przespał całą noc. Żeby i nam pozwolił spać spokojnie. Ale noce nie były spokojne. O północy niemal jednocześnie z ostatnim uderzeniem zegara ziemia zaczynała drżeć, kamienie przewalały się z łoskotem, a ludzie zaryglowani w domach szeptali jeden do drugiego. Obudził się, idzie, wyszedł z lochu, żeby tylko ominął nasz dom. I zatykali uszy, żeby nie słyszeć łopotu skrzydeł i głosu bazyliszka. Ale głos docierał wszędzie. Miski, złowrogi, przerywany chichotem i wyciem. Kamień na kamieniu kamień, wszystko co na drodze, zmiażdżę, zgniotę, złamie. Moje skrzydła ciężkie i grube pazury, zerwę wszystkie dachy, porozbijam mury. To co było żywe, niech się martwe stanie. Kamień na kamieniu kamień! A potem to już tylko świst, ryk, łomot spadających dachówek, trzask przewracanych straganów, waliły się płoty, ściany domów trzeszczały, z kominów leciały cegły, płonące żagwie rozniecały pożary, ludzki dobytek zmieniał się w ruinę, a ludzie byli bezradni. Próbowali różnych sposobów, żeby przebłagać bazyliszka. Składali mu okup. Przed wejściem do lochów kładli jedzenie, tłuste kury, gęsi, barany. Nic nie pomagało. Niektórzy nawet mówili, że po tym jedzeniu bazyliszek ma jeszcze większą siłę. Jeszcze mocniej młóci powietrze wielkimi skrzydłami. Jeszcze większe zniszczenie czyni. Odczyniali czary, szeptali zaklęcia. Próbowali święconej wody, wszystko na nic. Ani przebłagać się nie dał, ani walczyć z nim nie było można. Bo znaleźli się śmiałkowie, którzy szli do lochów. Kilku z nich nawet sam burmistrz wysłał, obiecując sowitą nagrodę. Uzbrojeni byli po zęby, ale żaden nie wrócił. A broń, z którą szli do lochów, znajdowano potem na progach ich domów. Pogiętą, połamaną, do niczego nieprzydatną. Jakby bazyliszek rzucił ją tam na znak, na przestrogę, na dowód swojej siły. Lęk chwytał ludzi za gardła. Broń zniszczył, a ludzi zmienił w głazy. Do końca świata spod ziemi nie wyjdą. Stoją tam w kamienne posągi obróceni. Na bazyliszka nie ma sposobu, tłumaczyły matki synom, a siostry przestrzegały braci. Nie próbujcie tam iść, nikomu się nie uda. Ale chłopakom myśl o bazyliszku nie dawała spokoju. I tak się zdarzyło, że jeden z nich, bardzo jeszcze młody, bo zaledwie 15-letni Marek, powiedział któregoś dnia do swojej siostry Magdy. Bazyliszek ma takie oczy, że na kogo spojrzy, ten obraca się w kamień. Więc ja, gdybym tam szedł, to bym wziął nie tylko miecz, ale i tarczę. Tarczą bym się zasłonił, żeby mnie nie widział i łobudu na niego. Nie pleć głupstw. Na razie nie dorosłeś jeszcze do tarczy i miecza, a jak dorośniesz, to mam nadzieję, że zmądrzejesz. Zgromiła go Magda. I poszła spać, ani na chwilę nie przypuszczając, że brat jeszcze tej samej nocy zakradnie się do komnaty ojca, że weźmie stamtąd miecz i tarczę, że cichaczem wymknie się z domu. Spała tak mocno, że nie słyszała ani ratuszowego zegara dzwoniącego północ, ani łopotu skrzydeł bazyliszka. A rano obudził ją płacz matki. Marka nie ma. Wybiegła przed dom. Na progu leżał połamany miecz, strzaskana tarcza i kamień. Płaski czarny kamień, przeorany pazurami bazyliszka, zgnieciony jego łapą, jakby na dowód, że taki właśnie los spotkał tych, którzy próbowali z nim walczyć. Na przestrogę, żeby nikt nie próbował. Więc Marka nie ma już wśród żywych? Nie, krzyknęła Magda. On żyje. Na pewno żyje. Rzuciła się między ludzi z płaczem, z krzykiem, z błaganiem. Mój brat poszedł do bazyliszka. Trzeba coś robić. Pomóżcie, ratujcie. Odwracali się od niej, mówiąc. Dla tych, co idą do lochów, nie ma ratunku. Nikt nie da rady. Zabiegała im drogę, chwytała za ręce, próbowała przekonać. Ja wiem, mówiła, jeden człowiek nic nie zdziała, ale jakby wszyscy poszli, gdyby całe miasto stanęło do walki, nie chcieli słuchać. Szli do swoich codziennych zajęć, rozkładali towar na rynku, otwierali stragany. Szewc nawoływał do kupna butów. Buty, buty, buciczki, miękkie jak rękawiczki, garncarki zachwalały garnki. Do garnków, panowie, panie, garnuszki piękne, garnuszki tanie. Sprzedawca luster podsuwał lusterka. Lustro nie kłamie, panie, panowie, lustro doradzi, lustro podpowie. I nagle Magda aż wstrzymała oddech. Bo w jednym z tych luster zobaczyła coś dziwnego, jakby odbicie swoich myśli i usłyszała szept. Rycerze walczą mieczem, bo to jest męska rzecz. Dla słabych rąk kobiecych za ciężki każdy miecz. Nic mieczem nie zwojujesz, więc weź lusterko w dłoń. Lusterko dla kobiety to niezawodna broń. Nie zastanawiała się ani przez chwilę. Bazyliszek ma złe oczy. Na kogo spojrzy, ten obraca się w kamień. Więc jeśli spojrzy na siebie, jeśli zobaczy siebie w lustrze, chwyciła lustro. Wbiegła do lochów, w mrok, w ciemność, w kamienny korytarz, między kamienne posągi, które stały wzdłuż ścian. I nagle z daleka, jakby z głębi studni, usłyszała ryk bazyliszka.
Kto tu przyszedł, ten nie wróci. Zaraz w kamień się obróci.
Przywarła do kamieni, wstrzymała oddech, zasłoniła się lustrem. Nogi jej dygotały, ręce trzęsły się jak w febrze. O Boże, żeby tylko nie upuścić lustra, żeby nie upadło. Zamknęła oczy. Zbliżał się, szedł. Słyszała jego kroki, głos.
Gdzie masz tarczę? Gdzie masz miecz? Widzę jakąś dziwną rzecz. Jakiś potwór patrzy na mnie. Zaraz mu nauczkę dam. Zaraz go zamienię w kamień. Au! Kto to?
To ty sam! Zamieniałeś ludzi w kamień. Teraz sam się w skałę zamień! Krzyknęła Magda i lustro wyleciało jej z rąk. Rozbiło się na kawałki, na 100 słonecznych promieni. W lochu zrobiło się jasno, posągi przemieniły się w ludzi. Wszyscy wołali, cieszyli się. Jesteśmy ocaleni. Dziewczyna nas uratowała, bazyliszek skamieniał, a myśmy ożyli. Marek tulił ją w ramionach, a ona płakała wielkimi łzami z wielkiej radości, że wszystko się tak dobrze skończyło, i malutkimi łezkami z małego smuteczku, że lustro się stłukło, bo takie ładne. Ale nie martwcie się. W 5 minut później Marek kupił jej na rynku jeszcze ładniejsze. I od tego czasu lustra stały się ulubioną bronią warszawianek. Aha, i jeszcze coś. Jeśli ktoś opowie wam inną wersję tej legendy, że to nie dziewczyna poszła z lustrem do lochu bazyliszka, tylko chłopak, nie wierzcie. Lustro w rękach chłopaka? Nie. Nie, w takie bajki żadna dziewczyna nie uwierzy.
Legendę o bazyliszku napisała Wanda Chotomska, przeczytał Wiktor Zborowski. Autorka żyła w latach 1929-1919. Znana jest głównie z twórczości dla dzieci i młodzieży, wierszy i opowiadań oraz z cyklu programów telewizyjnych Jacek i Agatka, które ukazywały się przez kilkanaście lat. Legendy wzięły się z opowieści przekazywanych z ust do ust. Dopiero z czasem zaczęto te opowieści zapisywać i przy okazji przetwarzać. Przed Wandą Chotomską legendę o warszawskim bazyliszku napisał Artur Oppmann. Jego wersja ukazała się drukiem w roku 1925. Z Encyklopedii Staropolskiej Zygmunta Glogera wybrałam jeszcze fragmenty hasła poświęconego bazyliszkowi. Proszę zwrócić uwagę na fakt, że pierwsza drukowana wzmianka przytaczana przez Glogera ukazała się w połowie XVIII wieku. A teraz już cytat. U wszystkich ludów w przeszłości krążyły baśnie o niektórych zwierzętach. Także zmyślane były zwykle i opowiadane przez wędrowców lub upowszechniane przez bałamutne książki. Do takich bajecznych zwierząt należał w Polsce bazyliszek, któremu przypisywano, że samym wzrokiem zabija ludzi i że gdyby sam siebie zobaczył, to również padłby trupem. W książce Łapczyńskiego pod nazwą Majestat Polski, wydanej w roku 1739, znajduje się opowieść, że w roku 1587 w Warszawie, w miejscu, gdzie po zgorzałej przed 13 laty kamienicy znajdowała się głęboka piwnica, miał jamę bazyliszek, o czym nikt nie wiedział. Do tej piwnicy weszła raz mała dziewczynka z chłopczykiem, a gdy na noc nie powrócili do domu, matka kazała dziewce szukać dzieci w piwnicy. I jeszcze jeden fragment z Glogera. Powodem do tych baśni o bazyliszkach w piwnicach warszawskich i wileńskich były niewątpliwie gazy zabójczo działające na ludzi, a przy tym zwykłe plotki, które z ust do ust przechodząc przekształcały nieraz naturalne wypadki w nadzwyczajne wydarzenia. Do szerzenia przesądów przyczyniały się także i książki przywożone z zachodu Europy i tłumaczone na język polski, takie na przykład Tajemnice Pedemontana, spolszczone przez Śleszkowskiego, w których znajdujemy potworniejsze zabobony niż wylęgłe u narodów słowiańskich. Bazyliszek przenośnie oznacza w mowie polskiej człowieka złego, który samym spojrzeniem rad zabijać. Stąd mówią o złośliwym wyrazie oczu, ma oczy jak u bazyliszka, spojrzał jak bazyliszek i podobnie. Artur Oppmann to poeta okresu młodej Polski, publicysta i warszawianista, nie bez powodu przez wielu Polaków kojarzony przede wszystkim z twórczością literacką. Oto jeden z jego wierszy dla dzieci. Na powietrzna podróż Frania Próżniaka. Rzekła mama raz do Frania, weź się, synku, do pisania, a gdy lekcja się powiedzie, będzie spacer po obiedzie. Poszła mama, a u synka nieszczególna jakoś minka. Okiem zerka, głową kręci, ale pisać nie ma chęci. Hej, co mi tam? Wiem, co zrobię. Pan Franciszek myśli sobie, ot, nie mówiąc nic nikomu, na kwadransik wyjdę z domu. Pada. A to się poradzi, jest parasol przecie dziadzi. I deszczochron wielki z kąta na szleniuszek wnet uprząta. Niepomny zaś przez dróg mamy, milczkiem, chyłkiem zbiegł do bramy. I dokoła spoglądając na ulicę, smyrk jak zając. Idzie sobie z gęstą miną, a po niebie chmury płyną. Wtem od razu wiatr się zrywa, burza, burza. Straszliwa. Parasolem wiatr pomiata. Gwałtu! Franio w górę wzlata. Czapkę wiatr gdzieś podniósł w pola. Trzymajże się parasola. Szczęściem podróż była krótka. Wpadł pan Franio do ogródka, lecz choć bardzo potłuczony, biegł do domu jak szalony. Z płaczem mamę ucałował. Odtąd nigdy nie próżnował. A pamiątki miał z podróży. 4 sińce i guz duży. Artur Oppmann pisał też dla dorosłych. Przykład tego rodzaju twórczości może stanowić następujący wiersz.
Imć pana kalasantego zająca list miłosny. Mnie miłościwa wielce dobrodziko, oto pisanie zasyłam jej mości, nie jak ów, który pod nosem ma mleko, jeno jako mąż pełen stateczności. W jasyr mnie wzięłaś nadobna podwiko i zgoła więdne ze srogiej miłości, ślozy mi ciekną z haniebnej tęsknoty, a serce płacze tak, jak w marcu koty. Z jej mości wdowa i ja jestem wdowiec, za co dziękować Bogu nie przestanę. Oboje błądzim jako ów wędrowiec, co zawędrował w kraje gdzieś nieznane. Tedy porzućmy ciernisty manowiec, moje ty wdzięczne klejnoty kochane, i na różaną ścieżkę zejdźmy śmiało, kędy nam szczęście będzie plonowało. Wiem, że z jej mości osoba obrotna i że k nam zacna fortuna przypłynie, cudna Kordulo, nie bądź taka psotna i niechże ślub nasz odbędzie się ninie. Moja w tym głowa, nie będziesz samotna. Poczekaj jej mość, niech jeno rok minie, a potem, gdy się zjawi pierwszy prorok, będziesz z bocianem mieć konszachty co rok. Z młodym ja zawsze w konfidencji bywał, z owym niewiasty miłującym ptakiem. Tedy do posług będę go zażywał, ba, zawrę sojusz z całym ich orszakiem. Nie będzie prędzej bocian odpoczywał, nie zadowoli mnie byle czym takiem, aż nam przybędzie pociecha dwunasta, wtedy dopiero powiem, teraz basta. Widzisz więc, jejmość, że mnie byle chłystek i że poważne mam myśli przednie. Tedy dość wdzięcznie przyjmij ten mój świstek, gdy mnie pchać nie chcesz w utrapień bezednie, bowiem z afektów drżę cały jak listek i wciąż o tobie dumam w noc i we dnie. Pić nawet nie chcę dla srogiej żałoby, jeno dwa garnce wypijam w pół doby. Wiesz o tym, jejmość, dobrze jako wdowa, że amor cudnych udziela słodyczy. Te słowa odpisz mi jeno, te słowa. Miłuję ciebie, mości mostowniczy. Beczka małmazji stoi już gotowa, jadła mam tyle, ile serce życzy. Obywateli nie chcieś ująć światu, moja ty gładsza od wdzięcznego kwiatu. Na tym już kończę epistołę moją. Uff, jak przy młotce setnie się zmachałem, krzyneczkę krzywo te kulasy stoją, bo z pięć już roków zgoła nie pisałem. Teraz całuję białą rączkę twoją, myśląc o oczach i o liczku białem i o tych innych specjałach dumając. Pokorny sługa, Kalasanty Zając.
List miłosny Kalasantego Zająca usłyszeli Państwo w interpretacji Waldemara Dąbrowskiego z London. Wrócę jeszcze do Artura Oppmana. To nie tylko poeta i publicysta, to także oficer Wojska Polskiego, uczestnik wojny 1920 roku. Urodził się 155 lat temu, 14 sierpnia 1867 roku. Zmarł w Warszawie w listopadzie 1931. W roczniku pamiątkowym Centrum Wyszkolenia Żandarmerii w Grudziądzu wydrukowano wówczas jego wiersz pod tytułem Ostatnie strzały. Już w świat daleki, na ziemię obce idą ostatni polski obrońcy. Na krwią ociekłe graniczne kopce, wolne dotychczas zapada słońce. Łzy płyną z oczu, choć wzrok się żarzy. Wtem do ataku trąbka uderzy. A na ojczystych szeregów straży jadą wąsacze karabinierzy. Garstka na rozkaz walczy wspaniale. Skrwawionym skrzydłem lśni orzeł biały. Im to przypadło w dumnym udziale oddać do wroga ostatnie strzały. Karabin gromem i błyskawicą i triumfalnym stał się płomieniem. I na wiek cały bój pod Brodnicą walki o wolność będzie wspomnieniem. O, cześć wam, polscy karabinierzy, jak nasze orły, mężni, niezłomni. Kiedyś, gdy zegar dziejów uderzy, wdzięczna ojczyzna i o was wspomni. Po nowych walkach wielki dzień błyśnie i nowych Polsce da bohaterów. Wtedy do serca naród przyciśnie dawnych wiarusów, karabinierów. Wierszowi towarzyszył taki oto dopisek. Pułkownik Artur Oppmann, OR-OT, zmarł dnia 5-11-1931 roku w Warszawie. Wiersz powyższy jest ostatnim napisanym w życiu przez tego wielkiego przyjaciela żołnierza polskiego, gorącego patriotę, człowieka o wielkiej duszy, bojownika myśli i czynu. Ostatnie strofy poświęcił karabinierom. Cześć jego pamięci. Uzupełnię to o informację zaczerpniętą z Wikipedii, że Centrum Wyszkolenia Żandarmerii było ośrodkiem Szkolenia Żandarmerii Wojska Polskiego II RP. Powstało 1 stycznia 1930 roku z przekształcenia Dywizjonu Szkolnego Żandarmerii.
O mój rozmarły!
Done.
To tak pięknie gra,
tu twoje radio London.
Oh, yeah.